Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria Zawsze Dziewica. Witam widzów telewizji Trwam, witam słuchaczy Radia Maria i witam przybyłą do naszego studia panią poseł Annę Sobecką, przewodniczącą Sejmowej Komisji Rodziny i Praw Kobiet. Szczęść Boże, pani poseł.
Szczęść Boże Ojcu i szczęść Boże i radiosłuchaczom i telewidzom.
Pani poseł, Sejmowa Komisja Rodziny i Praw Kobiet jest to pierwsza w historii z polskiego Sejmu taka komisja?
Nie pierwsza. Za czasów kadencji AWS-u była Komisja Rodziny, natomiast rzeczywiście jest ona, że tak powiem, w tej kadencji powołana ponownie, bowiem ekipa rządząca składająca się z SLD udaremniła funkcjonowanie Komisji Rodziny. Udaremniła również funkcjonowanie pełnomocnika rządu do spraw rodziny i w to miejsce powołała pełnomocnika rządu do spraw równego statusu mężczyzn i kobiet. Natomiast tą komisję Prawo i Sprawiedliwość i większością Sejmu ona została reaktywowana. Komisja jest organem Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i zasiadają tam przedstawiciele wszystkich ugrupowań, którzy wchodzą w skład ugrupowań politycznych zasiadających w Sejmie. Składa się ona z zarządu komisji i z członków komisji.
A co jest celem tej komisji?
Celem komisji jest realizacja i pilnowanie polityki prorodzinnej, realizacja misji rodziny i redagowanie ustawodawstwa w tej sprawie. Jak wiemy, rodzina jest dobrem narodowym i rozwoju rodziny państwo musi strzec i w związku z tym przez nadawanie praw, przez ustawodawstwo, przez właściwą legislację rodzina nabywa prawa, które jej się od dawna należą.
Komisja spotyka się już od listopada 2005 roku. Tych spotkań odbyło się prawie 48. Pani przewodniczy pracom tych komisji.
Tak,
czy rodzina nie staje się przedmiotem sporów politycznych?
Staje się. Rzeczywiście mamy różne spojrzenia na rodzinę, jeśli chodzi o koalicję i o opozycję. Jest tych sporów sporo, na przykład przy przyjmowaniu ustawy o ochronie płodu ludzkiego i funkcjonowaniu tej ustawy, z której aczkolwiek się cieszymy, to nie do końca jest ona zredagowana po naszej myśli. Tyle tylko, że opozycja zawsze chce obdarowywać dopiero prawem do życia, do funkcjonowania i ustawodawstwem w ogóle prawnym człowieka, który się urodzi. My natomiast chcemy i obdarowujemy tym prawem dziecko już poczęte. I stąd te nasze spory na posiedzeniach komisji.
Wiadomo, że dla opcji liberalnych i lewicowych kwestia zdefiniowania poczęcia życia człowieka przez naukę jest bardzo niewygodną, ponieważ za tym kryje się cały szereg tutaj firm farmaceutycznych, które właśnie na antykoncepcji zbijają ogromne interesy, a za tym stoją również i ugrupowania liberalne i lewicowe, które też te procedery wpisują w swoje hasła wyborcze i w swoją propagandę polityczną.
Tak, to prawda. Tyle tylko, że nowoczesna nauka i biologia człowieka stanowi już jednoznacznie, że w momencie połączenia dwóch komórek, dwóch całych garniturów genetycznych powstaje osobne coś osobnego, istota ludzka, która nie jest uzależniona, jej rozwój oczywiście jest uzależniony od matki, tyle tylko, że już w tej chwili to te drastyczne rozwiązania wszystkich technik prowadzą do tego, żeby pokazać, że ten osobnik powstały może rozwijać się poza organem matki.
Zdaje się, pani poseł, że dla feministek i dla przedstawicieli i propagatorów hedonistycznego stylu życia ten argument i ten fakt naukowy jest niewygodny. I za wszelką cenę starają się go zakwestionować.
Tak, to prawda. Spory odbywają się bardzo burzliwe na ten temat, ale my jesteśmy stanowczy i staramy się być przekonywujący. Chronić życie musimy na wszelkie sposoby, od poczęcia do naturalnej śmierci. I w tej chwili chcemy, nasze dążenia zmierzają, aby to zagwarantować nawet w ustawodawstwie najważniejszym, jakim jest konstytucja, w 38 artykule. Napłynęły recenzje na przykład pana doktora, zdaje się, Leszka Boska, który mówi, że lepiej byłoby, gdybyśmy znowelizowali artykuł 30, który mówi o godności człowieka i aby tam wpisać, iż ta godność należy się człowiekowi od poczęcia. Sprawa nie jest rozstrzygnięta, będzie to przedmiotem debaty na posiedzeniu Komisji Nadzwyczajnej. Sądzę, że artykuł 38 powinien pozostać w tej formie propozycji, jaką przedstawiliśmy, czyli Rzeczypospolita Polska chroni życie od poczęcia do naturalnej śmierci.
To jest ten artykuł, o który też teraz się toczy bój.
Tak. To jest właśnie ten artykuł, o który toczy się bój. I rzeczywiście godność człowieka jest sprawą bardzo istotną i bardzo ważną. Jeśli są takie propozycje, to ja myślę, że nie widzę tutaj przeszkód, aby można było przy okazji również znowelizować artykuł 30, dopisując, że godność człowieka rozpoczyna się od poczęcia.
Godność człowieka to jest jeden z tematów prac Sejmowej Komisji do Spraw Rodziny i Praw Kobiet, ale również kobieta jest podmiotem tutaj pracy komisji, której pani szefuje, pani poseł.
Tak, ponieważ to jest trend europejski na pracę kobiet, na szkolenia kobiet. Unia Europejska przeznaczyła ogromne środki. I stąd propozycja wyszła tak naprawdę z Platformy Obywatelskiej, aby nazewnictwo Komisji Rodziny przyjąć właśnie takie. I żeby był wilk syty i owca cała, woleliśmy zostawić, aby to była Komisja Rodziny i Praw Kobiet, niż toczyć spory o to dalej i być może, że w końcu mogłoby w ogóle tej komisji nie być. Bo zacietrzewienie na prawa kobiet ze strony Platformy Obywatelskiej były ogromne.
Pani poseł, można już prawie 50 spotkań i jeżeli chodzi tutaj prawie 50 posiedzeń Sejmowej Komisji Rodziny i Praw Kobiet. Czy można już pokusić się o jakieś podsumowanie tego ponadrocznego planu pracy? Można
tak,
mówić o pewnych sukcesach, o pewnych pozytywnych aspektach, jak i gdzieś zapewne są te też te negatywne bolące.
Tak, rzeczywiście już do pewnych podsumowań możemy zmierzać, tyle tylko, że mnie niepokoi jeden fakt, albowiem wskaźniki gospodarcze są wysokie i oczekiwałabym, iż one przełożą się na życie zwykłych obywateli i zwykłych polskich rodzin. A tego w projektach finansów publicznych niestety nie widać. Ja oczywiście oczekiwałabym dużo większej pomocy dla rodziny niż te świadczenia rodzinne dla na przykład dzieci, które po raz pierwszy idą do szkoły na tak zwaną wyprawkę w kwocie 100 zł. Oczekiwałabym więcej niż 2 tygodni wydłużenia urlopu macierzyńskiego. Oczekiwałabym więcej niż poprawy świadczeń rodzinnych. W procesie legislacyjnym jest ustawa o pomocy społecznej i tam mają być podniesione również kryteria dochodowe. Czym to się skończy, zobaczymy. W każdym bądź razie oczekiwania opinii społecznej są względem rodzin są dużo większe niż to, co możemy na obecną chwilę zareprezentować. Zrobiliśmy kilka rzeczy, które są z płaszczyzny moralnej dość ważne, a mianowicie było posiedzenie Komisji Rodziny na temat podziemia aborcyjnego, bowiem we wszystkich dziennikach, tygodnikach...
Nazwijmy to tak zwanego podziemia aborcyjnego.
Tak, tak zwanego oczywiście. Możemy przeczytać, jakież to wielkie jest podziemie aborcyjne i wynosi ono ponad 200 tysięcy rocznie, gdy tymczasem rzetelne szacunki wynoszą od 7 do 13 tysięcy. I na ten temat trzeba było Komisji Rodziny i Praw Kobiet, posiedzenie było bardzo burzliwe, ścierały się poglądy ostro, ale doszliśmy do jednego wniosku, że te szacunki przedstawione przez ekipę pani Wandy Nowickiej, przez opozycję w ogóle są bardzo zawyżone.
No to skąd taka rozbieżność, pani poseł?
Rozbieżność, proszę ojca, to jest preludium do przygotowania ustawy aborcyjnej.
Czyli promującej zabijanie
oczywiście,
życia poczętego.
Oczywiście. Najpierw, i to historia pokazuje, i to doświadczenia z innych krajów również pokazują, że najpierw podaje się kłamliwe wielkości aborcji, wskazując, że takie ogromne jest podziemie aborcyjne i że tyle aborcji zostało wykonanych, po to, żeby zalegalizować aborcję.
Czyli prawnie usankcjonować grzech, który dokonuje się na oczach społeczeństwa.
Oczywiście. Gdy tymczasem Ministerstwo Zdrowia mówi o 225, tylko 225 zabiegach aborcyjnych. Tak, zabicia dziecka poczętego. No, te ilości są nijak to przymierzyć do siebie. Stąd posiedzenie komisji było długie, zapewne męczące dla obydwu stron, ale konsensus, myślę, był, który prowadził do tego, że te wielkości są naprawdę kłamliwe.
Czyli doszliście państwo do prawdy, która okazało się to, że fałszem są te lewicowe statystyki?
Tak, właśnie tym skończyła się komisja, gdzie uświadomiliśmy, że nie ma podstaw do tego, aby przyjmować takie wielkości podziemia aborcyjnego. Faktem jest, że dla mnie niespodziewanie wykazana została taka opieszałość służb, które powinny reagować na wszelkiego rodzaju informacje w prasie, na reklamy, które jednoznacznie wskazują na to, że gabinety lekarskie podejmują się zabiegów aborcyjnych, podejmują się zabicia dziecka. Tutaj muszę powiedzieć, że mam żal, że tak służby nasze reagują zbyt wolno. Być może, że trzeba takiej delikatności, wrażliwości, aby przypadkiem się nie pomylić, ale według mnie te ogłoszenia, które funkcjonują w prasie, są jednoznacznie świadczące o tym, że są gabinety lekarskie, w których dokonuje się aborcji.
Pani poseł, o tym rozmawialiście Państwo w grudniu na jednej z ostatnich przedświątecznych sesji, na jednym z ostatnich przedświątecznych posiedzeń, ale również kilka dni wcześniej, w grudniu minionego roku, zajmowaliście się Państwo sytuacją rodzin wielodzietnych w Polsce.
Tak, muszę powiedzieć, że sytuacja rodzin wielodzietnych, tu też bym zwracała i Państwu uwagę, i wszystkim nam, że dzietność jest naturalną funkcją rodziny i wskazywanie na, że rodzina jest wielodzietna, jest według mnie trochę obrażaniem tych rodzin, bo one podejmują się ogromnego trudu, w końcu dla państwa również, dla narodu, i tym rodzinom żyje się bardzo skromnie. One przeżywają chyba najtrudniejszy taki czas ekonomiczny. Są pomysły, aby w tym narodowym programie wspierania rodziny w szczególności uwzględnić rodziny posiadające troje i więcej dzieci. Jest poszukiwanie rozwiązań, tyle tylko, że ja jako przewodnicząca oczekiwałabym już konkretów, oczekiwałabym już działań, już konkretnej ustawy, która by mówiła o tym, że albo idziemy w kierunku ulg prorodzinnych dla tych rodzin, albo też idziemy w kierunku pensji dla matek, do której ciągle namawiam rządzących uporem maniaka. Matka, która zechciałaby pozostać w domu i poświęcić się wychowaniu dzieci, otrzymywałaby nie zasiłek, nie zapomogę, a pensję, bo ona wychowuje przyszłych obywateli Polskiej Rzeczypospolitej. Ona świadczy najszlachetniejszą pracę i od wychowania zależy, jakie będą przyszłe rodziny, jacy będą obywatele, i od staranności właśnie matki, ojca również, ale to matka miałaby otrzymywać tą pensję, zależałoby, jaki to będzie człowiek. Stąd domagam się pensji dla matek, tylko dla tych, które by chciały poświęcić się wychowaniu dzieci. Oczywiście można by było środki finansowe wziąć z różnych, z pomocy społecznej, z urzędów pracy, zmniejszyłoby to bezrobocie. Można by było wziąć ze wszystkich ośrodków rehabilitacyjnych, które świadczą usługi przeciw narkomanii, przeciw alkoholizmowi. Myślę, że wtedy niepotrzebne byłyby izby zatrzymań dziecka, niepotrzebne pogotowia opiekuńcze. Matka byłaby w domu i zajęłaby się dzieckiem. Stąd bardzo chciałabym, aby jej praca została uhonorowana. Poza tym jest jeszcze jeden problem. Ponieważ rozwiązując problem rodziny, ja to mówiłam o tym, przedstawiając sytuację rodzin polskich. Szkoda tylko, że społeczeństwo polskie nie mogło słyszeć tej debaty, bowiem odbywała się ona w późnych godzinach wieczornych. Prosiłam premiera, aby osoba piastująca urząd odpowiedzialny za rodziny nie była w randze podsekretarza stanu, a w randze przynajmniej wicepremiera. Ponieważ u nas w naszym ustawodawstwie nie jest przewidziany wiceprezydent, bo dobrze byłoby, aby to był wiceprezydent od rodziny, to tylko wicepremiera. Dlaczego? Dlatego, aby rozwiązać problem rodziny, nie można podsekretarzem stanu w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej, bo to dotyka Ministerstwa Edukacji, Ministerstwa Sprawiedliwości, Ministerstwa Pracy, Ministerstwa Polityki Społecznej. Stąd, aby mieć pod sobą kilka resortów, urząd, który zajmowałby się, urzędnik, który zajmowałby się problemami rodziny, musiałby być w randze przynajmniej wicepremiera.
A wszakże rodzina jest podstawą egzystencji i istnienia państwa.
Tak, jest fundamentem narodu, jest tą wspólnotą życia i miłości, w której jest najlepszym środowiskiem, w której człowiek kształtuje swoją tożsamość. I obowiązkiem państwa jest wspomaganie rodzin w ich rozwoju. Jest to zapisane, aczkolwiek w Konstytucji, tyle tylko, że w zmieniających się ekipach rządzących ciągle rodzina jest niedoinwestowana, niedowartościowana. Ciągle jest taka lekceważona, powiedziałabym. Stąd od tej ekipy rządzącej oczekuję dużo więcej. Wszak z polityki rodzinnej zrobiliśmy sztandar w przedwyborczych zapewnieniach. Dlatego chciałabym, aby polskie, zwykłe polskie rodziny odczuły te zwyżkujące wciąż wskaźniki gospodarcze, aby one się przełożyły na ich dobrobyt. W rodzinie, jak w soczewce, odbijają się wszystkie makrospołeczne sprawy. Jej kondycja moralna rodziny, zdrowotna rodziny, społeczna. Stąd myślę, przyglądając się, jakie mamy rodziny, można wysnuć szybko wnioski, że rodzinie polskiej potrzebna jest pomoc.
Pani poseł, bardzo dziękuję. Ja mam nadzieję, że również nasi widzowie i słuchacze też chcą pani poseł zadać wiele pytań. Przypomnę, że dzisiaj o obrazie kobiety i rodziny w pracach Sejmu obecnej kadencji rozmawiamy z panią poseł Anną Sobecką z Ruchu Ludowo-Chrześcijańskiego. Zapraszamy do tych rozmów również naszych widzów i słuchaczy. Numery telefonów do toruńskiego studia to oczywiście 056, numer kierunkowy. Następnie wybieramy 657-0011 i 657-0012. To są numery telefonów dla widzów i słuchaczy z Polski, dla tych z Państwa, którzy odbierają nasz program poza granicami ojczyzny. 657-0013 i 657-0014. 14. Zachęcamy, zapraszamy. Przypomnijmy również, że pani poseł Anna Sobecka jest przewodniczącą Sejmowej Komisji Rodziny i Praw Kobiet. A o rodzinie wszakże dzisiaj i o kobiecie, matce rozmawiamy w naszym dzisiejszym programie. Pani poseł, wiemy mniej więcej, czego dotyczą prace komisji, której pani szefuje, jak wygląda też rodzina w Polsce, a jak polska rodzina wygląda na tle rodzin Europy współczesnej, czy może inaczej, jak ustawodawstwo polskie o rodzinie wygląda na tle ustawodawstw innych krajów europejskich?
Tak, muszę powiedzieć, że jeśli chodzi o starania, aby poprawić kryzys demograficzny, kraje Europy, kraje wchodzące w skład Unii Europejskiej prześcigują się w swoich staraniach. My chyba należymy do tych naprawdę z końca w tej całej kolejce. Kraje te postawiły na dzietność. Jak wiemy, zapewne Państwo słuchacze Radia Maryja i telewizowie, telewizji Trwam wiedzą, że Polska przeżywa od 1989 roku ogromny kryzys demograficzny. Aby w prostej linii następowała zastępowalność pokoleń, wskaźnik dzietności musi wynosić 2,1. W Polsce ten wskaźnik dzietności wynosi 1,2. Stąd oczekiwania nasze, na przykład, aby stworzyć podatek prorodzinny, aby w podstawie opodatkowania osób fizycznych znalazło się rozliczanie tej gromadki dzieci, którą rodziny posiadają. Póki co w tych zapisach obecnych nie znalazłam ani śladu takich rozwiązań. Mój niepokój, muszę powiedzieć, że jest duży. Oczekuję na decyzję pana premiera po przeglądzie resortów. Mam nadzieję, że ona będzie z jakąś nadzieją po tych wszystkich porządkach w rządzie napawała nadzieją. Na to liczę bardzo, bo muszę powiedzieć, że bardzo jestem pod wrażeniem artykułu doktora Kluzy, który mówił, że Polska zmierza w zastraszającym tempie do głębokiego niżu demograficznego i że jeśli nie będzie, nie zostaną uruchomione mechanizmy zaprzestania, pogłębiania tego niżu, to niebawem będziemy liczyć 30 milionów. To znaczy, że Polska więcej straci niż w czasie II wojny światowej. O czym to będzie świadczyć? Oczywiście o zmniejszonej ilości narodu, o zmniejszonej dzietności, ale i o załamaniu się systemu emerytalnego. Stąd wszelkie wysiłki rządzących muszą zmierzać do poprawy tej sytuacji.
Pani poseł, za chwileczkę przejdziemy do kolejnej części mojego pytania, próby odpowiedzi na to pytanie, ale teraz odbierzmy telefon, dobrze? Bardzo proszę, słuchamy Telewizja Trwam i Radio Maryja.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria Zawsze Dziewica.
Teraz
witam
zawsze.
Bardzo serdecznie panią poseł, witam bardzo serdecznie ojca, mówi Krystyna. Ja mam takie, właściwie to tak, po pierwsze chciałam podziękować za te wszystkie wnioski, które mają przede wszystkim wesprzeć rodziny wielodzietne. Chciałam przypomnieć, że w 1995 roku na pierwszym kongresie rodzin wielodzietnych, w którym uczestniczył pan marszałek Sejmu Marek Jurek, wnieśliśmy taki projekt właśnie wspierania poprzez właściwą politykę prorodzinną, rodzin wielodzietnych, gdyż rzeczywiście rodziny wielodzietne pracują na całe nasze społeczeństwo. Ale zmartwiła mnie jedna rzecz, którą usłyszałam od pani poseł. Wszyscy obrońcy życia winni zawsze wyrażać się jasno i precyzyjnie. Tak o to bardzo walczył świętej pamięci pan profesor Pijałkowski. O to walczył zawsze ksiądz kardynał Wojtyła i nasz późniejszy ojciec święty. Nie możemy używać słowa osobnik. Zawsze jest osoba ludzka. Bo wprowadzamy pewien zamęt do nazewnictwa, a tym samym do tego, by właściwie osobnik może być gdzieś tam porzucony, wyrzucony. Natomiast osoba ludzka zawsze będzie za nią szła godność i ochrona. I myślę, że nie jest obojętne, jak my, obrońcy życia, się wyrażamy. I dlatego przepraszam, ale to mnie ogromnie poruszyło i zmobilizowało do tego telefonu. Życzę szczęść Boże pani poseł w tej pracy i myślę, że ta praca jednak przyniesie wielkie owoce, bo trzeba sobie przypomnieć też wypowiedź Ojca Świętego w Ludzimierzu właśnie do rodzin wielodzietnych. Wy jesteście świadkami dla całego świata, jak dzielić się miłością, jak tą miłość przekazywać innym. Szczęść Boże.
Szczęść Boże, pani doktor. Dziękujemy. Dzwoniła do nas pani Krystyna Zając z Polski Południowej.
Tak, mogę odpowiedzieć?
Tak.
Tak, ja chciałam bardzo serdecznie podziękować za tą uwagę i bardzo przepraszam. Rzeczywiście ma pani rację. To moja trema prawdopodobnie była tym powodem, że tak, ja muszę powiedzieć, że jestem bardzo stremowana, jednocześnie jakoś czuję się taka wyróżniona, że mogę sama tutaj występować razem z ojcem tylko, stąd proszę mi wybaczyć to moje stremowanie. Ma pani rację, bardzo dziękuję za tą uwagę, jestem pani ogromnie wdzięczna. Dziękuję.
Dziękujemy również. Zawsze mówimy o człowieku i tak, zawsze mówimy o sobie ludzkiej, jeżeli chodzi tutaj o temat rodziny polskiej, rodziny w sposób szczególny, bo to jest nasza troska obecnie. Pani poseł, właśnie jak wygląda polska rodzina tutaj na tle, czy starania ustawodawcy, jeżeli chodzi o inne narodowości?
Inne kraje. Muszę powiedzieć i przytoczę państwu i ojcu przykład urlopów macierzyńskich i zasiłków macierzyńskich, który materiał napłynął, to w zasadzie jest bardzo świeży, niepublikowany jeszcze nigdzie, zebrany ze wszystkich krajów Europy. A chcę się nim posłużyć tylko po to, bowiem jak państwo pamiętają, poprzednia ekipa lewicowa udaremniła matkom długi urlop macierzyński. Wynosił on 26 tygodni, zmniejszono do 14 tygodni. W tej chwili jest 16 tygodni, 18 tygodni ma matka, która przyjmuje dziecko w adopcję z pierwszym dzieckiem, z drugim jest 18 tygodni. Więc jak wygląda urlop macierzyński w Austrii i zasiłek macierzyński? Więc tak, w Austrii urlop macierzyński jest od 16 do 20 tygodni. Wysokość zasiłku macierzyńskiego jest 100% wynagrodzenia netto. Warunki nabycia prawa do zasiłku, bez żadnych warunków nabywa się to prawo. W Belgii jest 15 do 17 tygodni. Wysokość zasiłku macierzyńskiego wynosi przez 30 dni 82% wynagrodzenia. Od 31 dnia do 15 tygodnia 75% wynagrodzenia. Powyżej 15 tygodnia 60% wynagrodzenia. Warunki nabycia prawa do zasiłku 6 miesięcy musi być osoba, matka ubezpieczona. W Danii urlop macierzyński 18 tygodni, zasiłek, wysokość zasiłku kalkulowana w oparciu o wynagrodzenie za godzinę pracy, maksymalna wysokość zasiłku 439 euro tygodniowo. Warunki nabycia prawa do zasiłku, okres zatrudnienia wynoszący co najmniej 120 godzin w okresie ostatnich 13 tygodni. Finlandia. 105 kolejnych kalendarzowych dni bez niedziel. Taki jest wymiar urlopu w Finlandii. Zasiłek. Przeciętnie 66% wynagrodzenia.
Ile tych dni jeszcze raz, pani poseł?
105 kolejnych kalendarzowych dni bez niedziel. Czyli krótki jest bardzo. Przeciętnie 66% wynagrodzenia. Minimalna wysokość zasiłku to 15,20 euro dziennie. Przebywanie na terytorium Finlandii co najmniej 180 dni poprzedzających datę porodu, czyli wszyscy, kto tylko przebywa na terenie Finlandii. We Francji od 16 do 46 tygodni jest urlop macierzyński. Właśnie Francja postawiła na dzietność, bowiem tam ona jest zasilana napływem ludzi z zagranicy. Wysokość zasiłku macierzyńskiego kalkulowana jest w oparciu o wynagrodzenie. Maksymalna wysokość zasiłku 69,31 euro dziennie. Minimalna wysokość zasiłku 8,24 euro dziennie. Warunki do nabycia zasiłku 10 miesięcy ubezpieczenia przed przewidywaną datą porodu. Grecja 119 dni urlop macierzyński. Wysokość zasiłku zależy od zarobków i liczby osób pozostających na utrzymaniu. Pracownicy od 75% do 100%. Warunki nabycia 200 dni ubezpieczenia w okresie ostatnich 2 lat. Hiszpania. Urlop 16 tygodni. Wynagrodzenie 100% wynagrodzenia. 180 dni ubezpieczenia w ciągu 5 lat poprzedzających poród. Holandia. 16 tygodni, 100% dziennego wynagrodzenia, maksymalna wysokość zasiłku 168 euro dziennie. Żadnych warunków w nabyciu.
A Niemcy jak się tutaj opisują?
Niemcy od 14 do 18 tygodni mają, podobnie jak u nas, mają urlop macierzyński, 100% wynagrodzenia netto, maksymalny zasiłek 13 euro dziennie. Warunki nabycia zasiłku 12 tygodni ubezpieczenia w okresie pomiędzy 10 a 4 miesiącem przed porodem.
I Portugalia jeszcze.
Portugalia 120 dni wymiar urlopu macierzyńskiego. 100% wynagrodzenia. Warunki nabycia zasiłku 6 miesięcy ubezpieczenia.
No i mniej więcej widzimy, jak to wygląda.
Może jeszcze Szwecję tylko, dobrze?
Oczywiście.
Szwecja ma 480 dni urlopu macierzyńskiego. Według mnie to jest chyba 1,5 roku.
Jeszcze raz,
480 dni. Tak. Urlop macierzyński jest częścią urlopu rodzicielskiego. Bo w niektórych krajach jest urlop tacierzyński, ojciec może wziąć i matka. 80% wynagrodzenia przez 390 dni, czyli przez rok ponad, przez pozostałe 90 dni zasiłek płacony w wysokości minimalnej gwarantowanej, to jest 19 euro dziennie. Warunki: 240 kolejnych dni ubezpieczenia poprzedzających urlop lub 180 dni ubezpieczenia dla nabycia prawa do zasiłku w minimalnej wysokości.
I teraz w Polsce jak wygląda, pani poseł, dla porównania?
W Polsce, Polska, to już mówiłam, ma zwiększony urlop macierzyński o 2 tygodnie, czyli 16 tygodni, 18 dla matki, która bierze w adopcję dziecko. To jest dla ciąży mnogiej jest 26 tygodni.
Można sobie porównać, a my odbierzemy kolejny telefon.
Proszę bardzo.
Halo?
Tak, prosimy.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Mówi Józef ze Skierniewic.
Witamy i słuchamy Pani.
Słucham wypowiedzi Pani. I mam uczucia ambiwalentne. To jest pozytywne, bo tak ciepło Pani mówi, a negatywnie, bo za mało o problemach, które notują społeczeństwo. Ale jako człowiek konkretny mam 2 pytania. Co Pani ugrupowanie zrobił, aby podnieść tą minimalną płacę, bo obecnie ona oscyluje w granicach 780 zł. Przyjmując na przykład, że to jest matka z 2 dzieci, nawet gdy dostaje jakąś małą jałmużnę, czy tej zasiłki, jest to bieda. No i druga, jako emeryt mam bardzo duży żal, jeśli chodzi o rewaloryzację emerytur. Emeryci naprawdę są zawiedzeni taką decyzją. W sytuacji, no nie wypada mi mówić, no ale powiem, gdy pani Kalata wydaje jakieś 17 tysięcy na wątpliwy swój imidż. Z Bogiem. Pozdrawiam.
Panie Józefie, dziękujemy, pozdrawiamy.
Dziękujemy bardzo za ten telefon. Rzeczywiście emeryci w Polsce są bardzo zaniepokojeni tym, że nie jest uwzględniona waloryzacja rent i emerytur. Pani wiceminister finansów, niestety nie pamiętam nazwiska, powiedziała z trybuny sejmowej, że w ustawie o finansach publicznych jest zapis, który mówi, że w danym roku kalendarzowym albo jest waloryzacja, albo jest kwotowe przydzielenie emerytom lub też rencistom jakiejś kwoty. W tym roku jest kwotowy przydział i to zostało przewidziane. Wiem, że niepokój jest z tego względu, że są to świadczenia bardzo niskie, bardzo małe kwoty są poprzydzielane. To byłaby jedna odpowiedź, a na drugie pytanie, no to muszę panu powiedzieć, że to nie zależy ode mnie. Rzeczywiście Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej w tym względzie ma głos decydujący. No w jakimś konsensusie z ministrem finansów publicznych i tutaj musi być zgoda na to. My pamiętamy o tej kwocie najniższego uposażenia i będziemy się o to dobijać.
Pani poseł, dziękuję. Mamy połączenie z panem doktorem inżynierem Antonim Ziębą, znanym wszystkim widzom i słuchaczom, obrońcą życia. Szczęść Boże, panie inżynierze.
Szczęść Boże wszystkim słuchaczom Radia Maryja, oczywiście widzom telewizji Trwam. Najserdeczniej pozdrawiam panią poseł, panią przewodniczącą komisji, panią Annę Sobecką i oczywiście ojca Waldemara. Ja na wstępie chciałbym najserdeczniej podziękować za podjęcie tematu rodzina w kolejnej audycji telewizji Trwam i Radia Maryja. Bo tak jak tu już powiedziano, to jest fundament społeczeństwa, fundament życia narodu. Tu wiele spraw było referowanych. Ja chciałbym najserdeczniej podziękować to osobiście pani poseł za to szczególne zainteresowanie tą sprawą, którą ja i moi przyjaciele w ostatnich miesiącach w sposób szczególny żyjemy. Myślę o wzmocnieniu ochrony życia naszej konstytucji, o tej batalii, słynny artykuł 38 naszej konstytucji, który chcemy doprecyzować, uzupełnić o te słowa od momentu poczęcia do naturalnej śmierci.
Panie inżynierze, i właśnie jak ta batalia wygląda, jakie są wyniki?
No, batalia się toczy na wielu frontach. Myślę także w tej chwili o froncie, nazwijmy to, obywatelskim. Co chcę tu wspomnieć, jak doniósł dzisiejszy nasz dziennik do pana marszałka Sejmu, pana Marka Jurka, wpłynęło prawie 100 tysięcy listów z podpisami obywateli, którzy popierają tę nowelizację, to wzmocnienie ochrony życia w naszej ustawie zasadniczej. Można różnie oceniać tą liczbę. Niektórzy mówią, że to bardzo dużo, niektórzy mówią, że przydałoby się więcej. Ja cieszę się, że 100 tysięcy podpisów prawie jest już u naszego pana marszałka Sejmu, ale przy okazji apeluję o nadsyłanie kolejnych listów swoimi podpisami, listów, w których no, popieramy tę nowelizację, która zapoczątkowała się 26 października ubiegłego roku. Też tu mam przy sobie dosłownie redaktora naczelnego tygodnika Rodzin Katolickich Źródło. W ubiegłym tygodniu otrzymaliśmy z kancelarii pana prezydenta, pana profesora Lecha Kaczyńskiego, bardzo dobrą informację. Otóż wpłynęło tam 300 listów osób, no powiedzmy w pewnym sensie nawet instytucji, 4 tysiące listów zbiorowych. Te listy i te oświadczenia instytucji czy osób indywidualnych odnoszą się jednoznacznym poparciem tej inicjatywy, wpisanie od momentu poczęcia do naturalnej śmierci. I my mamy też dopisek na tym oficjalnym liście z kancelarii pana prezydenta, że przeciw tej nowelizacji, podkreślam, tej precyzyjnej formie nowelizacji od momentu poczęcia, nie napłynęło do kancelarii pana prezydenta żadne pismo. To świadczy o tym, że ten projekt cieszy się dużym poparciem społecznym. Natomiast no, chciałbym jeszcze raz prosić o aktywność obywatelską, bo jest to sprawa niezwykłej wagi. Konstytucję zmieniamy rzadko i słusznie, bo to, jak mówimy, ustawa zasadnicza, a zapis każdego artykułu Konstytucji ma ogromne znaczenie na całe ustawodawstwo, to już zwykłe ustawodawstwo, a to z kolei na nasze życie codzienne.
Panie inżynierze, wobec tego, żeby pozytywnie odpowiedzieć tutaj i opowiedzieć się za doprecyzowaniem tego artykułu w Konstytucji, co należy uczynić? Każdy ze słuchaczy, z widzów, obywatel Rzeczpospolitej.
Ja proponuję takie kroki. Pierwsze, to kto tego jeszcze nie uczynił, skorzystać z drukowanych przez nasz dziennik gotowych formularzy takiego apelu, listu do pana marszałka Jurka. Chyba nawet i w dzisiejszym naszym dzienniku był, czy wczorajszym, to redakcja naszego dziennika, której najserdeczniej dziękuję pani redaktor Ewy Sołowej za aktywne włączenie się w to wielkie dzieło konstytucyjnego wzmocnienia ochrony życia człowieka. Tam mamy gotowy formularz. Kto, prawda, chciałby w sposób indywidualny, jakiś, prawda, bardziej szerzej umotywowany, oczywiście byłoby bardzo rzeczą pożądaną, gdyby w cudzysłowie swoimi słowami, swoimi argumentami czy przemyśleniami podzielił się w sensie listownym z panem marszałkiem Jurkiem, marszałkiem naszego Sejmu. Bardzo ważne jest i tu bardzo serdecznie proszę wszystkich członków różnych organizacji, nie tylko katolickich, ale myślę przede wszystkim o Akcji Katolickiej. I to nie tylko w tych zarządach diecezjalnych, ale tych już roboczych strukturach Akcji Katolickiej typu oddział parafialny Akcji Katolickiej. Myślę o Stowarzyszeniu Rodzin Katolickich też na różnych szczeblach. Piszmy jako reprezentanci, jako przewodniczący czy zarządy tych organizacji swoje listy do pana marszałka Sejmu, a jak też słyszeliśmy przed chwilą, nie jest to jakaś zorganizowana akcja, ale myślę, że bardzo potrzebna także do naszego prezydenta Rzeczpospolitej, pana profesora Lecha Kaczyńskiego. Ogromnie ważne jest także wysyłanie listów, faksów czy e-maili. Tu o te e-maile apeluję do naszej młodzieży, nie jeden młody człowiek słucha nas w tej chwili, ogląda, żebyśmy też skorzystali z tej nowoczesnej formy komunikacji społecznej i przepraszam, no prawie darmowej, bezpłatnej, jaką są właśnie treści wysyłane e-mailami do najwyższych władz państwa, a więc prezydenta, marszałka Sejmu, ale do naszych parlamentarzystów z naszych okręgów wyborczych. To jest ogromnie ważne, żeby ten parlamentarzysta, poseł czy senator, który no wie, że ja, obywatel Jan Kowalski, mówię z Krakowa, piszę do niego z prośbą, usilną prośbą, żeby on ten projekt nowelizacji, kiedy przyjdzie moment głosowania, jednoznacznie, zdecydowanie poparł. To jest
nowoczesny
lobbing obywatelski.
Jak najbardziej. To jest jeden temat naszej dzisiejszej rozmowy. Doprecyzowanie artykułu 38 w Konstytucji Rzeczpospolitej, jeżeli chodzi o ochronę życia człowieka od poczęcia.
30 artykuł jeszcze.
30 jeszcze jest, pani poseł tutaj podpowiada.
Tak, panie doktorze, bardzo byłabym ciekawa, co pan sądzi na temat 30 artykułu, który mówi o godności człowieka. Propozycje są takie, aby właśnie tylko znowelizować artykuł 30.
No więc jeżeli jest taka propozycja, że tylko 30, to powiem krótko, nie wchodząc już w szerszą dyskusję, bo to jest osobny, duży temat, na pewno nie. Natomiast będę, i tu jesteśmy dosłownie po wczorajszym zarządzie Polskiej Federacji Ruchu Obrony Życia w Warszawieśmy obradowali, będę i koledzy, i zarząd usilnie prosili, nalegali, postulowali, żeby ten artykuł 38, został doprecyzowany. Natomiast nie chcę tutaj, prawda, mówić, że ta propozycja artykułu 30 jest zła. Tylko jeżeli ona miałaby, nie daj Boże, i tu mówię bardzo mocno, nie daj Boże, zastąpić tą pożądaną, konieczną nowelizację artykułu 38, to by się to bardzo źle stało.
Panie inżynierze,
to jest takie ucieczka w bok.
Tak, pani poseł i panie inżynierze, my do tego problemu oczywiście jeszcze w którymś z naszych najbliższych spotkań powrócimy. Myślę, że pan będzie mógł wtedy już przyjechać do nas do Torunia z Krakowa. Będziemy mogli też spotkać się z panią poseł. Jak najbardziej.
Dziękuję.
Natomiast mówiliśmy też z panią poseł o jeszcze jednej sprawie, o sprawie tak zwanego podziemia aborcyjnego. Tutaj jeżeli chodzi o środowiska lewicowe i środowiska liberalne, oczywiście wytoczyły ogromną liczbę tak zwanego podziemia aborcyjnego, około 200-300 tysięcy, pani poseł mówiła.
Ponad 200 tysięcy, w publikacjach jest 200 tysięcy.
Tak, panu inżynierowi zapewne jest znany ten problem. Jak pan go interpretuje i jak należy go odbierać?
Więc proszę państwa, tu pani poseł bardzo słusznie podkreśliła, że podawanie ogromnie zawyżonych, fałszywych liczb wielkości dotyczących tak zwanego podziemia aborcyjnego jest pewną taktyką medialną, pewnym sposobem propagandowym, który ma przygotować określone społeczeństwo, w tym wypadku nas, Polaków, na próbę legalizacji zbrodni aborcji. I to jest metoda stara, stosowana we wszystkich krajach od dziesięcioleci, a najpełniej ją zdemaskował słynny doktor amerykański, doktor Bernard Nathanson. Nasi słuchacze i widzowie telewizji Trwa znają go doskonale, bo właśnie dzięki, prawda, inicjatywie ojca dyrektora gościł w Polsce, nie tylko na antenie Radia Maria, gościł także w naszym Sejmie. Rzetelne szacunki, to jeszcze raz podkreślę, 7, 13, 14 tysięcy zabójstw poczętych dzieci rocznie w Polsce właśnie w tak zwanym podziemiu. To posiedzenie, o którym wspomniała pani poseł, ja w nim uczestniczyłem, prezentowałem nasz raport i tak jak ja to odebrałem, są pani poseł przewodnicząca również, te nasze wyliczenia nie spotkały się z merytoryczną krytyką bardzo szanownego gremium, bo tam byli i przedstawiciele w randze wiceministrów Ministerstwa Zdrowia, MSW, prawda, Komendy Głównej Policji. Ja, nieco zmęczony tym posiedzeniem, bo było to, jak pani poseł podkreśla, i długie, i burzliwe, i intensywne, bo wielowymiarowe. Wyszedłem z niego usatysfakcjonowany. Dlaczego? Że te liczby, które myśmy zaproponowali, te szacunki, obroniły się w tej ostrej, twardej dyskusji,
czyli panie,
no, także politycznej.
Panie inżynierze, ktoś tu kłamie.
No, ja to nie chcę tak za mocno mówić. To oczywiście jest kłamstwo, ale przede wszystkim manipulacja, którą no, mówię, stosują ośrodki proaborcyjne na całym świecie. Nie jest to żadne usprawiedliwienie dla naszych ośrodków krajowych, ale ja jestem optymistą i chciałbym tutaj tym optymistem się podzielić z naszymi widzami i słuchaczami. Ruchy pro-life zaczęły prostowanie tych zupełnie niewiarygodnych, wielkich liczb, około właśnie 200 tysięcy, gdzieś 2 lata temu. I proszę zauważyć, że w większości mediów, także tych świeckich, tych potężnych mediów, te dane feministyczne, no, zostały prawie wyeliminowane. Bardzo rzadko jeszcze gdzieś się pojawia ta liczba około 200 tysięcy, jak oni mówią, aborcji w podziemiu. Natomiast ta praca i właśnie uczciwych parlamentarzystów i naszych ruchów pro-life przyniosła nawet także medialnie widoczny efekt. To tylko pokazuje, że warto pracować, że nawet w najtrudniejszych sytuacjach nie można opuszczać rąk, tylko szukać prawdy, ustalać prawdziwy stan rzeczywistości i później, gdzie powstanie taka możliwość, ją prezentować, a tak jak mówił i prymas Tysiąclecia, ksiądz kardynał Wyszyński, sługa Boży i sługa Boży ksiądz Jerzy Popiełuszko, prawda ma tą dziwną, wielką siłę przebicia nawet w trudnej sytuacji medialnej.
Panie inżynierze, bardzo dziękuję. Miejmy nadzieję, że kolejne nasze spotkanie już będzie w studiu telewizji Trwam. Życzymy zdrowia panu, jak również małżonce i pozdrawiamy serdecznie.
Dziękuję, szczęść Boże i pani przewodniczącej i drogiemu ojcu Waldemarowi, a serdecznie pozdrawiam wszystkich słuchaczy Radia Maryja i widzów telewizji Trwam. Szczęść Boże.
Szczęść Boże, pozdrowienia.
To był
pan doktor inżynier Antoni Zięba z Krakowa, oczywiście znany wszystkim doskonale, obrońca życia. Również uczestniczył w naszej dyskusji. Zapraszamy jeszcze państwa, przez najbliższe 20 minut możemy rozmawiać z panią poseł Anną Sobecką z Ruchu Ludowo-Chrześcijańskiego, przewodniczącą Komisji Rodziny i Praw Kobiet. Przypomnijmy jeszcze numery telefonów dla słuchaczy i dla widzów. 056 to jest oczywiście numer kierunkowy, następnie 657 0011 i 657 0012. Widzowie, słuchacze z zagranicy również mogą uczestniczyć w naszym dzisiejszym programie, spotkaniu, wybierając 657 0013 i 657 0014, a my już wracamy do naszej rozmowy z panią poseł.
Tak jest. Proszę ojca, właśnie szczególnie przejęta jestem telefonem pana, który mówił o tym,
pana Józefa,
który zaniepokojony brakiem waloryzacji rent i emerytur. Ja powiem tak, że koniunktura w gospodarce stwarza dogodne warunki do reformy finansów publicznych. Oczywiście ta koniunktura spowodowała, że spada bezrobocie. Jest ono jeszcze wciąż duże, ale znacznie spadło.
Tyle pani poseł, tylko, ale ja pozwolę sobie tutaj wtrącić. Spadło bezrobocie. Ogromna część Polaków wyjechała za granicę. Mówimy o zagrożeniach również rodziny w dzisiejszym spotkaniu.
Tak.
Spadło bezrobocie, minimalnie wzrosły różne czynniki, jeżeli chodzi tutaj o koniunkturę gospodarczą. Natomiast co jest właśnie zagrożeniem, o czym mówił też Benedykt XVI, Ojciec Święty, podczas swojej ostatniej pielgrzymki do Polski wiosną, kwestia właśnie tutaj jest i ogromnej fali emigracji, która z Polski wypłynęła. No i to też jest jedno z zagrożeń.
Tak, ten eksodus polskiej młodzieży jest, myślę, największym bólem polskiej rodziny. Dlatego, że biorąc pod uwagę właśnie ten eksodus, kryzys demograficzny, no na szczęście wskaźniki gospodarcze są wysokie, ale to wszystko prowadzi do załamania się systemu emerytalnego.
To jest jeden aspekt,
ci młodzi
a druga sprawa,
ludzie
pani poseł...
wypracowują, przepraszam, emerytury tam właśnie na Zachodzie, nie dla Polaków.
No więc właśnie przynoszą tam przychód nie polskim gospodarkom.
No więc właśnie o to
pracują
chodzi
na korzyść nie polskim
Ale
gospodarkom.
Ale ja jeszcze chciałam powiedzieć, że właśnie ta koniunktura w gospodarce stwarza dogodne warunki do reformy finansów publicznych, na którą kolejne ekipy się nie podjęły tego. Więc gdyby udało się to zrealizować właśnie tej ekipie, myślę, że byłby sukces ogromny, dlatego że no, oczekują na to polskie rodziny, aby poprawić sytuację również emerytów, ale przede wszystkim polskich rodzin i podnieść tą dzietność, bo warunki ekonomiczne mają ogromny wpływ również na dzietność rodzin.
Oczywiście. Pani poseł, odbierzmy telefon, dobrze?
Proszę.
Słuchamy Radio Maryja i Telewizja Trwam.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Mówi Irena z Koszalina.
Witamy Pani Ireno.
Dziękujemy Panu doktorowi za oddanie głosu Pani poseł, którą mamy w telewizji rzadko. I chciałam Panią prosić o zdanie na temat ochrony kondycji zdrowotnej polskiej rodziny. Jest, uważam to również przyczyną skłaniającą ludzi do tego, że albo nie chcą mieć większej ilości dzieci, ponieważ kondycja zdrowotna polskiej rodziny i ochrona zdrowia polskich dzieci też szwankuje. Przykład ostatni z wiadomości jest taki, że są zaniepokojeni lekarze polscy. Było spotkanie w Warszawie na temat wzrostu zachorowań na astmę u polskich dzieci. Otóż bardzo często podłożem jest alergia, która nieleczona prowadzi nieuchronnie do astmy, a bardzo często jest ona nierozpoznana we właściwym czasie. I co się okazuje? Nie ma żadnego zabezpieczenia, by żywność alergiczna była rozpoznana przez rodziców. Jest obowiązkiem znakowania żywności zawierającej alergeny, głównie genetycznie modyfikowanej. O tym informacji nie ma, na Zachodzie jest. Drugą sprawą jest, która się wiąże, a będzie debata w parlamencie, druga sprawa, która wiąże się z tym, jest że to, że produkcja krajowa jest wypierana właśnie przez producentów, którzy używają roślin genetycznie modyfikowanych, ponieważ widzimy w żywności E1, E2, E3 i oni poprzez stosowanie właśnie domieszek różnych emulgatorów i różnych składników genetycznie modyfikowanych obniżają ceny. I padają nasze zakłady, mam przykład zakładów Mlekos w Koszalinie, Agros już padł, bo sobie weszły firmy, które do wędlin i do technologii dodają właśnie wytłoki sojowe i inne składniki genetycznie modyfikowane, nie mówiąc już o paszy. Natomiast dodają też emulgatory i wypierają i do tłuszczów ukrywają nawet w maśle, ukrywają domieszki różnych rzeczy, potaniając sobie produkcję obce firmy, a nasz mlekosz zaczyna kuleć, bo tamci mają ceny o troszkę niższe i przebijają konkurencję.
A my jeszcze, Pani Ireno, należy zauważyć, mamy jeszcze w miarę zdrowe środowisko.
Tak. I padają polskie zakłady i polskie rodziny tracą pracę. W związku z tym, Panią poseł, bardzo proszę o zabranie głosu w debacie na temat GMO i podjęcie tematu ochrony zdrowia, zwłaszcza polskich dzieci, bo one właśnie na tej alergii cierpią i prowadzi to do choroby na całe życie astmatycznej, niebezpiecznej nawet dla dziecka, dla zdrowia nie tylko, ale i ataki astmy, duszności. Spore nie ma reakcji, mogą prowadzić do bardzo ciężkich komplikacji. Także zdrowie polskich dzieci uważam ma prawo Komisja do Spraw Rodziny bronić, więc znakowanie żywności genetycznie modyfikowanej dla celu uratowania kondycji zdrowotnej polskiej rodziny.
Pani Ireno, ja myślę, że tutaj pani poseł, pani poseł też może liczyć na pani współpracę. Poprzez biuro poselskie można się zawsze z panią poseł skontaktować.
Oczywiście. Ja w tej sprawie pisałam interpelację poselską. Jest to sprawa ogromnej wagi, tyle tylko, że cała ochrona zdrowia widzę, że poszukuje takich rozwiązań systemowych i odbywają się one tak spektakularnie często. Na przykład mamy szpital we Wrocławiu, gdzie te długi i ten brak możliwości funkcjonowania, przecież on się nie wziął wczoraj czy przedwczoraj, to narastało i te sygnały zbierało ministerstwo. Ja szczerze mówiąc to nie wiem, czasem wydaje mi się, że niektórym rządzącym to chodzi o medialne takie wystąpienia częste. Dobre analizy, ciągłe pilnowanie i realizacja systemowych rozwiązań muszą przynieść skutek, żeby nas nic nie zaskakiwało, tak jak ten szpital wrocławski z dziećmi chorymi na nowotwór. Przecież to wszystko można przewidzieć. Poza tym poszukiwać rozwiązań trzeba nam takich, które dadzą rozwiązania na przyszłość, a nie tylko doraźnie, bo to do niczego nie prowadzi.
Przepraszam pani poseł. Pani Ireno, bardzo dziękujemy za telefon i za głos w naszym dzisiejszym programie również.
Tak, bardzo jestem wdzięczna za ten temat. Oczywiście będę pilnowała tego tematu. Mam nadzieję, że mi czas pozwoli, bo często jest tak, że odbywa się debata w Sejmie, jakaś bardzo ważna, a ja mam wtedy posiedzenie komisji. Ale zwrócę na to szczególną uwagę. Bardzo dziękuję za podpowiedź.
Czyli ochrona, no właśnie,
zdrowia. Ochrona zdrowia jest niestety bardzo ważną sprawą i ja znów tutaj jestem zaniepokojona, że to tak wszystko idzie opornie. Ja już zaczęłam poszukiwać przeróżnych rozwiązań w innych krajach. Zachwycił mnie tak zwany cud estoński. Tyle tylko, że sądzę, że nie da się tego przełożyć na Polskę, która w porównaniu z Estonią jest ogromnym krajem. Estonia jest bardzo maleńka i tam szpitale należą albo do samorządów, albo do uniwersytetów, albo są prywatne, nie ma nic państwowego, więc ktoś, kto nadzoruje daną instytucję lecznictwa zamkniętego czy otwartego, jest bardzo blisko tej instytucji. Nie centralnie, tylko właśnie bardzo blisko. Albo uniwersytety, które oczywiście teraz przejmują akademie medyczne, stąd też ten patronat i są organami założycielskimi. No, trzeba...
Na czym ten cud estoński polegał? Raz jeszcze, może jakbyśmy tak scharakteryzowali go?
Cud estoński to jest kraj tak samo komunistyczny, z zaszłościami i raptem miał ogromne bezrobocie, był ogromnie zadłużony, płaca tam była o 45% niższa od Polski. W tej chwili Estonia wysunęła się w stosunku do 150 krajów na czwarte miejsce. I stąd ja się tym zainteresowałam i poszukuję tych wszystkich problemów, które my również, z którymi my się borykamy, jakie tam przybrały, jakie znalazły rozwiązania. tyle tylko, że łatwiej w małym kraju to wszystko przeprowadzać niż właśnie w takim dużym. Ale jeśli chodzi właśnie o ochronę zdrowia, to samorządy mają szpitale pod swoim patronatem, uniwersytety, prywatne są też, nie ma państwowych. Tam funkcjonuje ochrona zdrowia, no powiedziałabym, bardzo dobrze. Poza tym, no, to jest kraj taki, który wyszedł z takiej zaszłości komunistycznej na prawie pierwsze miejsce, bo jest na czwartym miejscu.
W czołówce. Pani poseł, niestety już nasze spotkanie powoli dobiega końca, jeszcze kilka minut, więc przyglądając się pracom Sejmu, Parlamentu obecnej kadencji, jaki obraz rodziny, jaki obraz kobiety, gdyż pani jest przewodniczącą właśnie Sejmowej Komisji Rodziny i Praw Kobiet, można zarysować po tych kilkunastu miesiącach państwa pracy?
Otóż kobieta w naszym społeczeństwie ma swoje powołanie albo do roli matki, albo też do robienia, może robić karierę zawodową i wówczas nie poświęcać się wychowaniu dzieci w rodzinie. Ale jeśli chciałaby się poświęcić, jeśli matki chciałyby zostać w domu i poświęcić się wychowaniu dzieci, o ileż zdrowsze byłoby moralnie społeczeństwo. Dlatego, że no nie byłoby tych dzieci na ulicach, takich nie wiadomo, co z sobą mają zrobić. Matka byłaby w domu, przypilnowałaby, byłby jakiś porządek, ukierunkowanie, wpajanie wartości.
A przy tym dziecko byłoby i zdrowsze na ciele, ponieważ mama zawsze się bardziej zatroszczy, jak jest w domu.
Oczywiście, że tak.
Szybciej zauważy symptomy niepokojące, jeżeli chodzi o zdrowie.
Stąd moja nadzieja w ekipie rządzącej obecnej, że znajdą rozwiązania, aby rodziny mogły funkcjonować i aby były silniejsze ekonomicznie, silniejsze zdrowotnie i przede wszystkim silne moralnie.
Pani poseł, czy wierzy pani w to, że uda się pani przeforsować koncepcję wicepremiera, jeżeli chodzi o osobę zajmującą się polską rodziną w Polsce? Jest to duże wyzwanie.
Ja potrafię ciągle powtarzać, tak jak mówię o pensji dla matek. Powtarzam, bo słyszałam już nieraz ostatnio w telewizji, gdzie jest wymieniane moje nazwisko, że chcę zamknąć kobiety w domach, ubezwłasnowolni. No nie w telewizji, tam dzięki Bogu nie. Ja nikogo nie chcę zamykać. Jestem pełna szacunku również dla kobiet, które chcą się podjąć i prowadzić karierę zawodową. Ale jeśli chcą się podjąć wychowaniu dzieci i pozostać w rodzinie, to chwała im za to, bo jest to nadzieja na zdrowsze, moralnie, ekonomicznie społeczeństwo.
Ale pani poseł, pani potrafiła zrobić karierę nie tylko w zawodzie, ale również i w polityce, a rodzina w tym wszystkim chyba nie przeszkodziła.
Rodzina nie przeszkodziła, dlatego że ja zaczęłam działać społecznie dopiero wtedy, kiedy moje dzieci były samodzielne. Kiedy moje dzieci poszły na studia, to dopiero wtedy. I stąd mogłam sobie na to pozwolić.
Czyli jest odpowiedni czas, jest odpowiednia tu również i dojrzałość, kiedy i można pogodzić zarówno ambicje zawodowe, realizowanie swojej profesji, jak i również realizowanie powołania, do którego każdy według płci został przeznaczony.
Owszem, można pogodzić. Myślę, że pani wiceminister z Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej ciągle mówi tylko o miejscach pracy dla kobiet. Mnie się wydaje, że jeśli matka ma gromadkę pięciorga dzieci w domu, to jej wyjście do pracy jest po prostu z ogromną szkodą dla tych dzieci.
A dom staje się miejscem pracy.
No więc właśnie.
Realnie. Pani poseł, ale przyglądając się najwyższej izbie parlamentu naszego, no trudno tam nie zauważyć kobiet.
Tak, no na całe szczęście.
Panie doskonale odnajdują się nie proszę tylko pełniąc ojca, funkcje no przecież... parlamentarne, ale również i całe zaplecze Sejmu istnieje
proszę
dzięki
ojca, no
kobietom.
Przecież kobiety łagodzą obyczaje, a przecież tych takich tarć i takich spięć i iskrzenia w tym Sejmie nie brakuje. Dlatego kobiety są potrzebne, żeby łagodziły obyczaje i żeby wprowadzały ten porządek, spokój i systematyczność.
I zdrową atmosferę nie tylko w parlamencie, ale również w polskich rodzinach, bo dzięki temu będziemy mieli zdrową Rzeczpospolitą.
Tak, a wracając jeszcze do mojej rodziny, to muszę powiedzieć, że po moim pójściu do parlamentu wszyscy członkowie pozostali mojej rodziny, zostali obdarowani, przypisane zostały im obowiązki, każdy wie, co ma robić, i aby zastąpić mamę w domu wtedy, kiedy...
Nawet wnuczek dopinguje babcię?
Nawet wnuczek.
Bardzo dziękujemy, pozdrawiamy również rodzinę. Pani poseł, pani pozdrawiamy też już na zakończenie naszych widzów i słuchaczy. Państwu przypomnę, że dzisiaj z panią poseł Anną Sobecką z Ruchu Ludowo-Chrześcijańskiego, z przewodniczącą Komisji Sejmowej do spraw rodziny i praw kobiet rozmawialiśmy właśnie o obrazie kobiety i o obrazie rodziny w pracach Sejmu obecnej kadencji. Raz jeszcze pani poseł, bardzo dziękuję za przybycie do naszego studia.
Dziękuję.
Szczęść Boże. Szczęść Boże. Dziękujemy państwu za uwagę, również realizującym dzisiejszy program, za przygotowanie tego naszego dzisiejszego spotkania. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria Zawsze Dziewica.
Teraz i zawsze.